Pierwszy rybak, który osiedlił się w pobliżu Lisiego Jaru, nazywał się Fabisz. Bałtyk był wówczas morzem spokojnym i gładkim. Samotnego rybaka napastował jednak miejscowy diabeł – Purtk. Nękany Fabisz, pewny swej odporności, postanowił zbadać siłę kusego Purtka. Zgodził się oddać mu duszę pod warunkiem, że bies utrzyma w miejscu kotwicę jego żeglującej łodzi. Kiedy wypłynęli daleko w morze, rybak, zgodnie z umową, przywiązał diabła do kotwicy. Przeżegnał go i wrzucił do wody. Łódka jednak, mimo wiatru, płynęła coraz wolniej i zwycięstwo diabła było bliskie. Wówczas rybak, nie widząc innego wyjścia, odciął linę łączącą łódkę z kotwicą i zawrócił do brzegu. Purtk poszedł na dno wraz z kotwicą. I choć od tamtego czasu nikt już nie zakłócał spokoju Fabisza, to Bałtyk przy rozewskiej głowie zmienił się bardzo. Kiedy bowiem diabeł próbuje wydostać się z pułapki zastawionej nań przez przebiegłego Kaszuba, morze zaczyna wrzeć, a z jego głębin daje się słyszeć straszliwy ryk oszukanego diabła.
Bałtyk to jest to miejsce, na którym się wychowałem. To jest coś takiego jak własne podwórko. Ono jest znane, ale właśnie przez to, że wiemy, co ono potrafi, a pogoda potrafi się w 12 godzin zmienić, od totalnej sztilu ciszy do sztormu 10 skali Beauforta. Fala jest stroma, krótka, my to nazywamy, że Bałtyk jest żygliwy. Zresztą jest to jedno z najniebezpieczniejszych mórz na świecie. Ktoś, kto wychował się na tym Bałtyku, to tak naprawdę niewiele rzeczy już go zaskoczy na świecie. Kolor wody się zmienia wraz z pogodą. Jest od szarości, tak jak dzisiaj, dzień pochmurny, deszczowy, jest przygnębiający, nic nie widać. Przeżyłem też mgłę na Bałtyku, to w ogóle jest straszne zjawisko. Bo było coś takiego, że na jachcie, który miał 18 metrów, roztocza, z rufy nie było dziobu widać. Człowiek nie jest w stanie określić dystansu, jakiego dzieli do czegokolwiek. Wtedy w zasadzie pracują zmysły, uszy. Trzeba nasłuchiwać, czy ktoś nie płynie, a jeżeli to skąd. Wrażenie jest nie do opisania. To jest tak jak płetwonurek, który nie jest w stanie określić, skąd dźwięk dochodzi. Tak samo żeglarz we mgle też ma z tym kłopoty. Na Bałtyku nie widziałem stworów, chociaż się zdarzają, morświny. Bardzo rzadko, ale można zobaczyć morświnę. Ale miałem spotkanie z wielorybem. Było to na Morzu Egejskim. Płynęliśmy takim małym jachtem, wywieźliśmy go z Polski. To było bardzo dawno temu. Wtedy byłem jeszcze oficerem. Bardzo mały jacht, bardzo mała załoga. I było to nad ranem. Godzina 5, może 6, Grecja, Morze Egejskie. Gorące jak diabli. Niesamowicie. Wiatru zero. Wziąłem sobie książkę i zacząłem czytać. Najlepszym miejscem na starego typu jachtach to był kompas. Kompas jest tak zbudowany, że jest zawieszenie kardanowe i ma płaską szybę. Więc można postawić szklankę, można książkę położyć, a na pewno nie spadnie. No i tak sobie postawiłem tą książkę i czytam. W pewnym momencie spadła mi kropla wody na książkę. Jest cholera. Coś się dzieje. Skąd woda mi się... Co chlapie? Rozejrzałem się dookoła. Pusto, cisza, nikogo nie widać, nikogo nie słychać, ale słyszę takie... Ktoś odchrząchnął. A mnie, ktoś się budzi. Za chwilę znowu... No dobra, ktoś. Zaraz pewnie ktoś wstanie i może mnie zmieni. To był lipiec, to 5 godzina, to już widno co najmniej 2 godzin. Kolega oczywiście wstał, patrząc za moje plecy, z wielkim, że tak powiem, pretensjami, gdzie ja płynę. Ja mówię, gdzie ja płynę? No zobacz, co tam mapa leży, zobacz sobie, gdzie ja płynę. Ale zobacz, coś tam jakiegoś wielkiego za tobą. Jakieś skały czy coś. Ja mówię, słuchaj, no na litość boską, no nic nie wiem, no płynąłem przed parę minut temu, nic tam nie było. I nawet nie mam ochoty się odwracać. Mówię, zobacz sobie na mapę, zobacz, to jest wszędzie 500 metrów albo i więcej głębokości. A kolega mówi, ale zobacz, gdzie? Odwróciłem się i za nim mówiłem. I zacząłem się tłumaczyć. Mówię, ale Jasiu, naprawdę, tam nic nie było. O co chodzi? W pewnym momencie to coś zrobiło jeszcze raz. I dopiero zobaczyliśmy, że z tego coś wielkiego, czarnego, wydobywa się jakby strumień, taka anemiczna fontanna. No i to oczywiście w ogóle za nim mówiliśmy i ja, i on, bo było pytanie, już dotarło do nas, że to ten stwór to jakieś coś wielkiego, a było to większe zdecydowanie od naszego jachtu. Nasz jacht miał gdzieś tam z 9 metrów długości. Ten stwór był daleko, ale tak około 15-20 musiał mieć. No i zapadła cisza. W pewnym momencie to coś zaczęło bardzo szybko płynąć i zanurzyło się. Podniósł się ogon, to już wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, i ten stwór zanurkował. Następne 5 minut nikt się nie odzywał. Ani ja, ani on. Pytanie było takie, czy ten mieszkaniec ziemi chciałby się podrapać o nasz balast po plecach, czy nie? Gdyby to zrobił, to z nas by zostawał nie wiem co. W każdym razie pewnie mielibyśmy kłopoty duże, no ale sobie zanurkował i tyle go było. Okazuje się, że tak zwane lewiatany na morzach tych pokazywały się dość często. Dlaczego błądziły i aż tak daleko? Tego nie wie nikt. Takie stwory też wpływają na Bałtyk. Zwykle dla nich się to kończy tragicznie, bo o ile łatwo można wpłynąć na Bałtyk, to o tyle jest bardzo trudno z niego wypłynąć. Cieśniny duńskie robią to, że jak się ma mapę, jak się pływa, to też można na mieliznę trafić. Ja niestety miałem tą nieprzyjemność, że pod Kopenhagą tknąłem na mieliźnie. I to dość mocno. Tłumaczyłem potem Duńczykowi, bo pytał oczywiście, skąd ja jestem. Mówię, że z Lublina. Ale mówi, nie ma takiego portu w Polsce. Ja mówię, nie, bo ja nie mieszkam w porcie, tylko tak, mówię, średnie takie miasto. Środkowo-wschodnia Polska. To ile ty masz do portu? Ile ty jedziesz kilometrów? Najbliżej to mam 500. Ile? 500? Nie pomyliłeś się? Ja mówię, nie, 500. Ale w ogóle to 700. Jadę, bo z innego portu zaczynam zwykle. Niemożliwe. Mówię, u nas najdalej jest 50 do morza. No i tak to Duńczykowi tłumaczyłem, że jestem kapitanem, ale właśnie jest tak daleko, daleko od dalnego miasta od morza. No, przecierał oczy i mówi, nie, to jest w ogóle u nich rzecz niesłychana.
Najlepsi marynarze to górale. Ci nad morzem mają tego morza powyżej uszu i od strony materialnej, w sensie widoku na przykład, czy korzystania z plaży po audycje i programy dotyczące morza, przede wszystkim od strony ekonomii. Natomiast ci bardziej w środku kraju i na południu, to dla nich temat bardzo egzotyczny. Również od strony takich doświadczeń emocjonalnych, dlatego ich tak pewnie ciągnie. I jest w tym dużo racji, bo jak pamiętam swoje doświadczenia żeglarskie, to ze Śląska, z Pogórza, świetni ludzie. W sensie takiego rzemiosła żeglarskiego, fajnie zacięci. I tak rozumiejący parę podstawowych zasad i dostosowujący się do tych zasad życia na morzu, na jachcie. Fajnie, fajnie. Jest w tym, jak sądzę, pewien rodzaj wrażliwości, z którym trzeba by się urodzić, ale to jest chyba wrażliwość w ogóle na kontakt z przyrodą, z żywiołem, kontakt, czy też rozumienie roli żywiołu i kontaktu, w tym przypadku z morzem, dla wielu ważnych spraw w życiu, chyba jak chodzi o szkołę charakteru i zakres przeżywanych doświadczeń, bo to jest i wysiłek dla, i wyzwanie dla ciała, dla umysłu, dla ducha też. Z taką wrażliwością trzeba się urodzić. No najlepszy dowód na to, to, że niektórzy w ogóle po prostu nie lubią żeglować i nie widzą siebie na tym obszarze aktywności. No i pewnie tak musi być. Wcześniej była istotna przygoda, ten właśnie wysiłek, radość i emocja żeglugi samej jako takiej, w sensie przemieszczania się po tej wodzie, korzystanie z wiatru, same akcje związane ze stawianiem, zrzucaniem żagli, sterowaniem, czasem rzeczywiście walką, napięciem, bo pogoda bywa różna, ale takie przeświadczenie, że no może innym to się może coś stać, a nam mi tutaj nie za bardzo. Później jednak zdecydowało chyba inne spojrzenie. Nie wiem, czy nazwać to dojrzałem. Myślę, że chyba tak. A wiesz, to jest ogrom, to jest bezkres. Jeszcze parę kilometrów tam do dna gdzieś i chyba przeświadczenie o tym, że no ale boskie, to łupinka jest. Pyłek jesteś. I tak naprawdę Konrad miał rację, że nie da się wygrać z morzem. Można tylko przeżyć po prostu, jak będziesz sprytna i będziesz sporo wiedzieć. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby przetrwać, płynąc od portu do portu. Do głosu dochodzi świadomość takiej kruchości istnienia po prostu. Jedna fala, jedno mgnienie oka, czasem jakiś niewłaściwy gest, ruch i ciebie nie ma, albo nie ma kogoś, kto stał obok ciebie. Napływałem się dosyć w przeszłości, w sensie takich bardzo, no niekiedy poważnych wyzwań z tym największym, czyli opłynięciem przylądka Horn, a teraz nastawiam się bardziej chyba na tą przyjemność i frajdę żeglowania, więc nie wyobrażałem sobie kiedyś, że będę w stanie pływać na luksusowym katamaranie, który tak naprawdę jest pływającym hotelem z wszystkimi wygodami i na jakimś bardzo ciepłym, bardzo przyjemnym akwenie. Myślę w tej chwili o Karaibach, no ale jest sporo uroku, sporo frajdy. Więc jakby to jest inny rodzaj doświadczeń, które nie były moim udziałem w przeszłości, a teraz chyba nadszedł taki czas, że i to warto przeżyć. Są ludzie, którzy czują morze. To jest tak jak i w zawodzie, każdym w zasadzie, tak? Czujesz coś, jakbyś został do tego stworzony. To są ludzie, którzy mają instynkt człowieka morza, potrafią wyczuć niebezpieczeństwo, albo dobrze zrozumieją mowę tego wiatru, fal, gwiazd, natury, lotu ptaków i tak dalej. To są wszystko sygnały. Jak się to zbierze razem, to rzeczywiście można bardzo trafnie prognozować, bo o to chodzi, żebyś w sensie pogody przede wszystkim wiedziała, jak płynąć, żeby tych niebezpiecznych zawirowań, po prostu sztormów, unikać. Ale jednocześnie być gotowym na to, że jeśli zdarzy się coś nieprzewidzianego, to też jesteś do tego przygotowany. Jest bardzo wiele rzeczy naprawdę fascynujących. Mnie to zawsze przyciągało. Taki rodzaj sprytu, przechytrzyć tego starego mordercę, jak to się czasem mówiło. Bo Brhart, autor Znaczy Kapitana, mówi, że może nie jest wrogie człowiekowi, że jest obojętne, a jednak myślę, że tu Konrad miał chyba jednak, jest wrogie, no po prostu nie jesteśmy ludźmi stworzonymi do życia na morzu, czy bardzo blisko morza, jesteśmy stworzeniami lądowymi i ten żywioł jest nam zupełnie obcy, chociaż uczestnictwo w tym żywiole, w tej grze, jaką żywioł proponuje, ma ogromne walory. Oj, nieładnie powiem, ale trudno. Dydaktyczne, wychowawcze, kształtujące ciebie samego charakter. Myślę, że niebagatelna rola to jest, i to się dzieje chyba automatycznie, lepsze rozumienie siebie poprzez kontakt z żywiołem. W tym sensie, że obecność na morzu wymusza, i to z powodu różnych, ale zupełnie oczywistych rzeczy, bliższe przyjrzenie się sobie. Przykład, kiedy stoisz przy sterze parę godzin, bo to jest czas twojej wachty, jest w miarę dobra pogoda i jest noc i jesteś sama, no nie ma siły, w pewnym momencie trzeba gadać ze sobą, bo nudno. Ale co znaczy gadać ze sobą? To znaczy nagle dotykasz spraw, o których albo nie myślałaś z braku czasu, albo po prostu nie chciałaś myśleć na lądzie. Dlatego bardzo wielu ludzi wraca po 2-3 tygodniach z morza, myślę o żeglarzach, właściwie odmienieni. Zwłaszcza ci, którzy płyną po raz pierwszy. To coś takiego jest. Takie katarzis po prostu. Spotkanie z zupełnie innym rodzajem świadomości samego siebie. Również i od strony kontaktów z ludźmi. Tato często mi mówił, jak chcesz poznać dokładnie człowieka, jedź z nim w dłuższą, trudniejszą podróż. Miał rację, prawda? Bo wtedy są sytuacje, kiedy trzeba zrzucić maskę i pokazać, kim się jest. I takie ekstremalne zupełnie przeżycie, doświadczenia w tym względzie, to jest właśnie morze. Pewnie też i alpinistyka. Ale bardziej doświadczeni żeglarze wiedzą i często się śmieją, że tak po 2 tygodniach najpóźniej kończy ci się płyta. Przez 2 tygodnie to możesz wsypać nowymi dowcipami dla innych ludzi, masz te swoje gesty nowe dla wszystkich. Ale po 2 tygodniach średnio po prostu zaczynasz się powtarzać. I to jest ta właściwa jakby twarz.
Dzisiaj, gdyby ktoś powiedział romantyzm na morzu, to owszem, bo może być. Raczej na żaglach, na jachtach. To jest romantyzm, pływanie tak, jak kiedyś się pływało. Silniczek jest na pewno, ale jest używany bardzo rzadko. Natomiast sposób, czyli wiatr i żagle i obcowanie bezpośrednie z naturą zupełnie inaczej wygląda niż na stalowych rumakach zamkniętych w sobie, gdzie żyjemy w osobnych kabinach oczywiście. Każdy ma pełne wyposażenie, dostępy do internetu, telewizję. No i spotykamy się na posiłkach bądź jakoś tam w pracy. Czyli nawet życie towarzyskie zanikło. Także trudno tutaj mówić o romantyzmie, chyba że ktoś wyjdzie sobie na pokład stalowy, wibrujący i popatrzy na morze. Widok to zależy od pory dnia, roku, rejonu. Są piękne widoki, tęcze, różne przedziwne zjawiska, ale są ciężkie chwile, kiedy nie ma nic, nie widać nic, powiedzmy, albo śnieżyca, albo burza, albo sztorm porządny, kiedy piana zakrywa wszystko, zaślepia, zalepia, no to wtedy rzeczywiście myśli się o tych spokojnych chwilach, gdzie można by było pójść na spacer do parku albo na pole sobie obejrzeć inne widoki. To wtedy trzeba chyba się zamknąć w kabinie, rzeczywiście otworzyć laptopa i puścić sobie jakiś film albo ze wspomnień, albo jakiś film przygodowy. Także że jest to jakieś na pewno oderwanie od codzienności pracy, męczącej w sumie, no i niebezpiecznej również, bo to żywioł jest niesamowity, więc niebezpieczne sytuacje zdarzają się na co dzień. Przede wszystkim podstawą jest to, że my mamy ograniczony dostęp do pomocy lekarskiej, czyli musimy być sobie sami lekarzami. Jest funkcja lekarza, ale przechodzimy takie drobne szkolenia, które podstawową opiekę jakąś wystarczają, natomiast w poważnych przypadkach, w poważniejszych, to albo jest medical radio, kiedy trzeba się kontaktować przez radio, bądź oczywiście pomoc z lądu, helikopter, czy w pobliżu lądu jakaś łódź ratunkowa. Powiem szczerze, że to może się nie zdarzy, ale wypadki są różne, tak jak na lądzie, tak i na statkach. Z tym, że w przypadku, kiedy pokład się trzęsie i ktoś wykonuje jakąś skomplikowaną pracę, to łatwiej o wypadek jest, bo zachowanie równowagi czy precyzja jest trudniej po prostu wtedy. Praca jest wykonywana z większą ostrożnością, z takim bardziej rozsądnym podejściem, wiedząc, że warunki są gorsze niż w normalnym życiu na lądzie. Były przepiękne momenty, kiedy pływaliśmy na przykład do Afryki, wycieczki w burz. Byłem na przykład w miejscu w Afryce, gdzie w pewnym momencie w malusieńkim porcie, właściwie to nie był port, tylko taka mała zatoczka, przypłynął motorówką ksiądz Polak, który nas zabrał w burz, pokazał nam wsie, które były wymarłe i on nam wtedy, to były lata bodajże koniec 70. i mówił właśnie, że jest taka choroba AIDS, która zabija całe wsie. No i dzisiaj wiemy, jak to wyglądało. Jest to wspomnienie poznawania świata, poznawania rzeczy, które na co dzień nam, śmiertelnikom, nie daje się poznać, prawda? Także pewnie zwiedzanie. Byłem w Pekinie. Przepiękne miasto, bardzo ciekawy kraj. No wiele takich miejsc, gdzie rzeczywiście wtedy się okazało, że warto było pójść i pracować na morzu, bo to są rzeczy, które dzisiaj z wycieczką, powiedzmy, z jakiegoś biura podróży, na pewno nie w taki sposób będziemy to odbierać, jak wtedy się odbierało. To był jeden z powodów, dla których wybrałem ten zawód. Podróżowanie, poznawanie świata. Człowiek w młodości czytał, był inny czas. Czytaliśmy dużo książek, co dzisiaj jest niestety w odwrocie. Różne książki, ale ten duch w jakiś sposób pozostał. Chcieliśmy, przynajmniej ja, zobaczyć to, czy tak jest naprawdę. No i obejść te ograniczenia owego perolskiego czasu, kiedy paszporty były prawie nieosiągalne. Poza tym, no cóż, wychowałem się nad Wisłą, też woda pod żaglami, od małego również tak na tych żaglówkach na Wiśle. W jakiś sposób to ukształtowało, także poszedłem na to morze, zobaczyłem trochę świata. Nie wiem, czy pracując normalnie w innym zawodzie, może dzisiaj tak, ale na pewno nie tyle i tak ciekawych i małych, interesujących miejsc. Spotkałem bardzo, bardzo dużo ciekawych ludzi. Już nie mówię o obcych, powiem o Polakach. Polaków z okresu II wojny światowej, z okresów powstania w Australii, na Tasmanii. W przedziwny sposób, w przedziwnych sytuacjach, w Australii będąc na pierwszym moim rejsie, przyszła pani, zapukała do kabiny mojej, z kolegą mieszkałem, weszła i po imieniu do mnie po polsku powiedziała. Okazało się, że to jest siostra mojego kolegi z Puław, która wylądowała w Australii za mężem. A ponieważ w owym czasie Polacy i Polonia bardzo pilnowali polskich statków, które tam często zawijały i gościli nas bardzo chętnie, w związku z tym zobaczyła listę załogi, pamiętała nazwisko, imię też. I mówi, ja muszę tego zobaczyć człowieka, czy to jest ten człowiek właśnie, o którym, bo nie było miejsca zamieszkania. Ale jak mi zobaczyła, mówi, na pewno te historie niesamowite. W Vancouver będąc przychodzi pierwszy człowiek na statek, okazuje się Polak. Nie góry właśnie, a morze. No, w liceum klasy mieszane, tam oczywiście zupełnie męski tryb życia, skoszarowany, bo początkowo byliśmy skoszarowani, dopiero chyba po drugim roku była możliwość jakichś takich luźniejszych kontaktów. Sporo ludzi w tym czasie było zupełnie przypadkowych, szukających przygody, szukających pieniędzy. Część się wykruszyła w trakcie studiów, okazało się, że właśnie oni myśleli tylko o tym, żeby się trochę zabawić, żeby sobie tam wypić i między innymi za alkohol wypadali. To kształtowały książki, gdzie marynarz to był człowiek twardy, który tam świat leżał mu u stóp. To byli kapitanowie, którzy i pływali, i pisali w owym czasie. I to te książki trafiały najbardziej. Bo oczywiście pirackie książki tak, ale pirat był to człowiek minionych stuleci. Tam był romantyzm, tam było porywanie, tam były napady. To był romantyzm, być może te przepaski na oczach, kolczyki w uszach, te talary, nogi ucięte, drewniane papugi na tych. To tworzyło jakąś taką otoczkę romantyzmu. Dzisiaj pirat to jest bandyta, to jest przestępca. To jest ktoś, kto nie liczy się z życiem ludzkim zupełnie, więc trudno to porównywać. Tutaj nie ma romantyzmu w tym momencie. To są pieniądze, to jest walka o coś, o materia, żeby nawet zabić. Byłem w rejonie Somalii, przepływałem kilka razy tamtędy. No raz to się nie bałem, ponieważ miałem na pokładzie armię brytyjską do Iraku. Także i od razu powiem, że w tym czasie nie było żadnej próby podejścia nas. Z tego mogę wywnioskować, że oni mają znakomity wywiad. Wiedzą, co jest na statku, skąd płynie, dokąd płynie. Natomiast z powrotem wracając na pusto, trochę miałem duszę na ramieniu. To jest duża mafia, duże pieniądze, no bo jak się łoku bierze rzędu 5-10 milionów, to taki wieśniak, to on by nie wiedział, co z tym pieniędzmi zrobić. To gdzieś idzie wyżej, gdzieś w jakiś... To tylko, żeby albo zdobyli, albo zginęli.
Dawno temu, jesiennej nocy, płynął po Bałtyku trzymasztowy piracki żaglowiec. Był bardzo ciężki, załadowany skrzyniami, beczkami, worami. Wiatr dął we wszystkie żagle, podróż układała się pomyślnie. Aż nagle na wysokości Smołdzina rozszalała się burza. Wicher szarpał żagle i liny, wiatr spychał statek w stronę brzegu. Nastąpił nagle huk i wstrząs. Statek wpadł na mieliznę. Zarył w dno, przechylił się i zaczął skrzypieć. Woda z całą siłą uderzyła w burtę statku. Po chwili zaczęły dobiegać potężne trzaski pęknięć. Załoga rozpaczliwie szukała ratunku. Szalupy już wcześniej zerwał wiatr. Wszyscy wskoczyli do wody i usiłowali płynąć do brzegu. Kiedy po nocnej nawałnicy słońce wyjrzało zza chmur, rybacy z rowów znaleźli na brzegu wyrzucone przez morze fragmenty rozbitego statku, a wśród nich muskane przez wodę ciała dwóch chłopców. Z całej załogi ocaleli tylko oni.
Są wyczerpani, ale żyją,
oznajmił Kleczec, który pierwszy ich zauważył.
Zabierzemy ich do wsi, zdecydował Pirch.
Jo, Białki się nimi zaopiekują i postawią ich na nogi.
Balzak ukuł to często cytowane do dzisiaj powiedzenie, że są trzy najpiękniejsze rzeczy na świecie. Piękna kobieta w tańcu, pełnej krwi rumak w galopie i fregata pod pełnymi żaglami. Pierwszy dla Szczecina organizowany zlot wielkich żaglowców, czyli finał regat i te ostatnie, te słynne ptaki oceanu tam się zjeżdżają. Później zawsze jest parada. Żaglowcy stawiają żagle i wychodzą w to morze. I jak ta piramida żagli ci staje przed oczami i to nabiera wiatru i prędkości, no myśmy też krzyczeli. To jest taki widok, że to wyrywa się z człowieka w sposób zupełnie niekontrolowany. Ale też jest takie doświadczenie szalenie wzbogacające, no bo tak jakbyś namacalnie dotykała jakiegoś piękna, no tam w ciebie wchodzi, to masz w sobie, czy ja wiem, no może to w pewnym momencie i steruje twoim zachowaniem. To gdzieś tam chyba działa od strony podświadomości, że coś takiego niezwykłego było twoim doświadczeniem i to w tej pamięci być może podświadomej, ale jednak masz.